Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry o poranku. Ze mną jest dzisiaj pan redaktor Wojciech Jakubik z portalu Business Alert. Dzień dobry, bardzo mi miło.
Dzień dobry, mi również bardzo miło.
Rosja straciła pozycję na rynku paliw. Takie newsy, takie ekspertyzy, jeżeli chodzi o to, co się dzieje również ostatnio w polskich mediach. Rosja, największy na świecie eksporter paliw kopalnych, zwrot w kierunku Azji, panie redaktorze?
Zwrot w kierunku Azji jest widoczny, bo rosną dostawy do Chin, do Indii, także do Turcji, która oczywiście jest częściowo na kontynencie europejskim, ale jawi się jako pośrednik dostaw ropy rosyjskiej. Być może także z naruszeniem sankcji do Europy, natomiast największy rynek zbytu cały czas jest w Europie. A ta powoli zamyka się na ropę rosyjską, ponieważ 5 grudnia wchodzi embargo na dostawy morskie ropy z Rosji. Zanim to embargo weszło, już teraz widać, że surowce rosyjskie stają się trendowate. Dostawy morskie do Europy Zachodniej spadły o 90% w porównaniu z lutym 2022 roku. Według danych z rynku europejskiego także spadają przychody ze sprzedaży ropy naftowej pomimo rekordowych cen notowanych w wakacje, więc Rosja traci kluczowy rynek zbytu już teraz, jeszcze przed wejściem embargo morskiego. Natomiast Polska i Niemcy zabiegają o to, żeby zostało wprowadzone embargo na dostawy północną nitką ropociągu Przyjaźń. To jest ten ropociąg, który jest głównym szlakiem dostaw rurociągowych z Rosji do Europy przez Białoruś do Polski i Niemiec oraz nitką południową przez Ukrainę do Czech, Słowacji i Węgier. Polska i Niemcy zabiegają o embargo na północną nitkę po to, żeby one mogły spełnić deklarację z maja 2022 roku, że razem porzucą ropę rosyjską. I to ma znaczenie, bo najwięksi klienci na ropę rosyjską już z niej rezygnują. Embargo morskie sprawi, że porzucą ją Holandia, Grecja, Włochy, jedni z czołówki, a potem to embargo na północną nitkę przyjaźni odetnie Rosję od kolejnych kluczowych klientów, czyli właśnie od Niemiec i od Polski. Zostanie drobnica, oczywiście istotna, oczywiście problematyczna na czele z Węgrami, które są przeciwko jakimkolwiek sankcjom, ale właśnie takie rozwiązanie fragmentaryczne pozwoli przeforsować rozwiązanie, które spowoduje, że stacja benzynowa Putina będzie cierpiała jeszcze mocniej.
To jest wynik tych sankcji, rozumiem.
Kolejnych różnych rozwiązań, które są stopniowo wprowadzane, nawet jeżeli sankcje jeszcze nie weszły, bo dopiero w grudniu wchodzi embargo morskie, dopiero od końca roku być może uda się wprowadzić te regulacje, które doprowadzą do tego, że Polska i Niemcy też porzucą dostawy lądowe ropociągiem Przyjaźń, ale już teraz inwestorzy się boją inwestować w ropę rosyjską, obawiając się sankcji drugiego rzędu. To jest sytuacja widoczna także w przypadku Iranu, chociaż Iran wciąż może eksportować ropę. To eksportuje dużo mniej niż by mógł, po cenie zaniżonej, bo musi oferować rabaty, a i tak nie każdy się skusi, bo boi się sankcji drugiego rzędu, które mogłyby wprowadzić Stany Zjednoczone. I tutaj warto wspomnieć o jeszcze kolejnym rozwiązaniu, które jest rozważane w G7. G7 to jest grupa największych potęg gospodarczych na świecie, w tym Unii Europejskiej. Chodzi o wprowadzenie ceny maksymalnej dostaw ropy z Rosji. To znaczy Rosja będzie mogła słać dalej ropę, ale po określonej cenie przez G7. Jeżeli nie, to sankcje, które obejmują ubezpieczanie statków rosyjskich, uniemożliwią dostawy z pomocą drogi morskiej i jeśli Rosjanie nie będą chcieli obniżyć ceny, to nie sprzedadzą swojej ropy. W odpowiedzi na to Kreml może jedynie grozić, że całkowicie zakręci kurek. Tak właśnie mówi, że przestanie wysyłać tę ropę na zachód, a zatem sankcje wprowadzą się same, nawet jeżeli nie są do końca szczelne. Ropa rosyjska staje się trendowata, a stacja benzynowa Putina ma coraz mniej klientów.
Jak jest w przypadku Bułgarii i Rumunii, bo te oba kraje są wskazywane jako te, w których no jakby poziom przepływu baryłek jest na niezmienionym poziomie?
Południowa część Europy wciąż będzie mogła odbierać ropę rosyjską ropociągiem Przyjaźń, jeżeli nie będzie dodatkowych rozwiązań, tak jak Węgry, Czechy, Słowacja, które też deklarowały, że O, dopiero w 24 roku może mogłyby pożyczyć ropę rosyjską. Natomiast całe południe Europy, przez to, że to są dużo mniejsze gospodarki, jeśli spojrzeć na przykład na porównanie PKB całego Trójmorza, czyli nawet Polski i krajów bałtyckich włączonych do tej grupy, to jest ono mniejsze niż na przykład PKB Włoch, samych tylko Włoch, włoskiego buta, więc odbiór ropy na południu Europy jest dużo mniejszy niż na przykład w Polsce i Niemczech. Czołówce odbiorców ropy rosyjskiej wciąż są właśnie te dwa kraje: Polska, Niemcy, do tego Holandia, Włochy i Grecja, a te właśnie państwa będą objęte czy to embargo morskim, czy to ceną maksymalną, czy to tym rozwiązaniem li tylko dotyczącym północnej nitki ropociągu Przyjaźń. Czyli zostaną ci mniejsi klienci. Oczywiście to będzie oznaczało, że sankcje nie są szczelne. Należy liczyć się także z tym, że Rosja będzie próbowała przepakowywać swój towar, tak jak robi to w przypadku innych towarów słanych przez Turcję. Tutaj z pomocą może przyjść być może Kazachstan, który zaoferował mieszankę kebko, czyli kazachską mieszankę, która ma być analogiem do mieszanki rosyjskiej repko. I może się okazać, że część tej alternatywy to będzie przepakowana ropa rosyjska i dlatego być może Kazachstan, pomimo zależności od Rosji, pomimo opowieści o tym, że wychodzi na samodzielność, w jakiś sposób będzie utrzymywał relacje z Rosją, pomagając jej omijać sankcje. Ale wciąż, tak samo jak w przypadku Iranu, omijanie sankcji jest możliwe, ale ogranicza przychody, bo trzeba zaoferować rabat, bo trzeba nieraz dopłacić do sprzedaży po to, żeby ona w ogóle mogła być zrealizowana.
To jeszcze, jeżeli mamy pana redaktora, na zakończenie. Jesteśmy już kilkanaście dni, kilka tygodni po deklaracjach w sprawie polskiego atomu. Jakie następne kroki?
Mamy uchwałę o wyborze partnera technologicznego. Będzie nim amerykański Westinghouse. Teraz będą trwać przygotowania do przedstawienia modelu finansowego, bo skoro mamy technologię, to musimy teraz złożyć finansowanie. Pierwotnie program polskiej energetyki jądrowej zakładał, że partner technologiczny wejdzie do akcjonariatu polskich elektrowni jądrowych, biorąc na siebie prawie połowę akcji i co za tym idzie połowę kosztów projektu. Amerykanie deklarują w rozmowach m.in. z Biznesalert, że są gotowi zainwestować 20 miliardów dolarów w cały program polskiej energetyki jądrowej, czyli w całe 6 do 9 gigawatów, czyli na dwie elektrownie. 20 miliardów dolarów to jest po obecnym kursie około prawie 5 złotych za dolara, prawie 100 miliardów. Tyle może kosztować jedna elektrownia jądrowa, a zatem jeżeli Amerykanie stawialiby dwie, czyli brali cały program jądrowy, to faktycznie mogliby dopłacić połowę, czy to w formie wkładu kapitałowego, który jest bardzo pożądany w celu obniżenia kosztów, czy to w postaci zaangażowania banków i innych instytucji finansowych, które też deklarują. Na boku są rozmowy z Koreańczykami o tak zwanej dobudówce atomowej. Być może w Pątnowie mogłaby powstać jeszcze jedna elektrownia we współpracy z koreańskim KHNP, ale to już rozwiązanie wzbogacające program, którego nie było dotąd, bo jeden partner przy całym atomie gwarantuje synergię, obniżkę kosztów i większą efektywność tego programu. Więc zobaczymy, co się jeszcze wydarzy, bo przecież za chwilę w Polsce wybory. Natomiast krzepiące są deklaracje wszystkich stron politycznych, poza chyba Partią Zielonych, że będą kontynuować program jądrowy, niezależnie od tego, kto będzie rządził w Polsce.
Komentarz redaktor Wojciech Jakubik. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.